El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Cześć, witam was bardzo serdecznie. To ja, Rafał Skwarek, niestety bez Kamila Kucharskiego. Wiecie, że to jest mój partner, moje duo, no ale cóż, musicie zaakceptować tylko mnie. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o filmach. Dzisiaj mamy niezwykle, niezwykle interesujący temat w naszych dłoniach, w waszych uszach. Ze mną jest Joanna Filip. Siedzi naprzeciwko mnie przy stole. Znamy się od paru lat, chociaż od tak wielu również lat się nie widzieliśmy. W lutym 2016 roku postanowiła opuścić Polskę, rzucić to, co tutaj w cholerę i pojechać na wielką przygodę, która poprowadziła ją przez Australię, przez daleką Azję i jest tutaj u nas dzisiaj, żeby właśnie o tym opowiedzieć. Cześć, Asia.
Cześć, Rafał i cześć wszystkim.
Bardzo się cieszę, że tu jesteś. To jest nasza pierwsza rozmowa, taka rozwinięta aż na ten temat, więc mam nadzieję, że wszyscy słuchając odczujecie, w jaki sposób ja też do tego podchodzę. Jestem przestraszony po prostu, jestem autentycznie przestraszony.
Nawet nie wiem,
czy mi pozwolą przepuścić, powiedziałem w cholerę, nawet nie wiem, czy nie będę musiał tego potem wypikać. Niesamowite. Rzuciłaś naprawdę sporo. Praca, dom, no cudowny pies, tak, którym zawsze tyle dobrego widziałem. Co stało za tym? Czy to było coś, co w tobie się gotowało od dłuższego czasu, czy to był nagle impuls, który cię rzucił w wir?
No wiedziałam, że to pytanie padnie i starałam się trochę nawet przygotować do tego, ale pewnie i tak mi to nie wyjdzie. Powodów do wyjazdu było na pewno wiele. Wydaje mi się, że zawsze we mnie jakoś tak drzemało wewnętrznie poczucie tego, że nie mogę siedzieć w jednym miejscu długo. Zawsze uwielbiałam podróżować i zawsze było to moim wielkim marzeniem, żeby w taką podróż długą z osobą mi bliską wyruszyć. No i to się udało. W sumie to było też spowodowane tym, że poznałam mojego partnera na 3 miesiące przed jego opuszczeniem kraju i na pewno to też była taka spora motywacja do tego, żeby do niego dołączyć.
Dowiedziałem się, że pracował na farmie w Australii. Jak on się tam w ogóle znalazł? W jaki sposób on pociągnął ciebie?
No, myślę, że on miał bardzo podobne motywacje, to znaczy taka rutynowa praca w korporacji i taka stagnacja tego smutnego, szarego żywota polskiego. To było coś, co po prostu go męczyło. Czuł się zmęczony, ja też się czułam zmęczona po prostu mieszkaniem tutaj i pracą, szczególnie taką od 9 do 17 w korporacji, klikając non-stop jakieś rzeczy na komputerze. Także myślę, że on szukał przede wszystkim jakiegoś zupełnie innego doświadczenia, czegoś, co wywróci trochę jego życie do góry nogami. Nie będzie to taką stabilną, zwykłą pracą w biurze. Dlatego wybrał farmy. Wiesz, myślę, że warto by było go o to zapytać tak naprawdę, bo to jest mnóstwo różnych jakby powodów. Jego znajomi, którzy mu wcześniej też o tym powiedzieli, że tam można wyjechać i nie dość, że dobrze zarobić, to na pewno mieć fajne doświadczenia. No i wyjechał na tą australijską farmę i okazało się to naprawdę niezłym piekłem. Napisał o tym na blogu, prowadził bloga podczas swojego pobytu i pracy na farmie, także jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie wejść w sieć i znaleźć guzika wybycie do Australii .wordpress.com i tam jest wszystko dokładnie napisane, jak na takich farmach australijskich się pracuje.
No właśnie, w dużej mierze spotykamy się też tutaj dlatego, bo swoją przygodę, swoją podróż, swoje doświadczenie życiowe postanowiłaś opisać i dokumentowałaś to na różne sposoby.
Dokumentowałam to, staram się nadal. Stwierdziłam, że będę prowadziła profil na Facebooku. Profil nazywa się NTTK Travels. NTTK to jest skrót od nie teraz, to kiedy. Więc jest to takie trochę, wiesz, odzwierciedlenie podjęcia tej decyzji dotyczącej wyjazdu i rzucenia wszystkiego. Więc prowadzę tam sobie ten profil, wrzucam dużo zdjęć, pałam się fotografią i bardzo to lubię. Dodatkowo mamy kanał na YouTubie i tworzymy krótkie filmy podróżnicze. No i co, jest Instagram jeszcze skupiony tylko i wyłącznie na fotografii. No i to wszystko. Udało mi się napisać artykuły podróżnicze dla gazet. Niebawem w marcu wyjdzie kolejny o Japonii, także jestem bardzo podekscytowana.
No właśnie, jakie są dalsze plany w ramach tego? Chcesz to skompilować? Chcesz stworzyć album? Chciałbyś coś wydać?
Haha, wiesz, no byłoby super, ale nie wiem, czy... W sumie to nie wiem, nie zastanawiałam się tak naprawdę nad tym. Myślę, że ta podróż też miała być przede wszystkim dla mnie i dla mojego partnera czymś takim bardzo wyjątkowym i niekoniecznie chodzi nam o to, żeby wrócić i teraz, wiesz, opowiadać o tym na lewo i prawo. Oczywiście bardzo fajnie jest dzielić się takimi tematami, bo tematy podróży i odwiedzania różnych krajów są wspaniałe i myślę, że warto jest się dzielić tym. Natomiast jeżeli chodzi o wydanie albumu, nie wiem, wydaje mi się, że mamy bardzo, bardzo dużo naprawdę dobrych zdjęć. No może kiedyś to by było całkiem spoko.
Wiele osób, chciałbym to jak najbardziej odnieść też po prostu do słuchaczy jednak, do przestrzeni studenckiej, do osób, którym marzy się to, którzy chcieliby coś takiego zrobić i którzy rzeczywiście się boją. To jest jednak strach. Czy chciałabyś może poprzez właśnie swój dorobek tutaj, ten dokumentacyjny, ten opowiadający o tym, co i jak, chciałabyś jakoś ich oswoić z tym? Może chciałabyś kogoś przestawić mu w jakiś sposób jego tok myślenia, sprawić, że pomyśli nie teraz, to kiedy?
Oczywiście, ja uważam, że każdy w swoim życiu powinien znaleźć taki moment, żeby... gdzieś wyjechać i poznać inną kulturę i poznać inne obyczaje, inny sposób życia. Przede wszystkim rzucić się trochę na taką głęboką wodę i poradzić sobie przede wszystkim w innym kraju, w innej rzeczywistości, operując z innym językiem. Dla mnie jest to i zawsze było zresztą fascynujące, także no na pewno podjęcie takiej decyzji jest trudne. W każdym przypadku, czy jest się studentem, czy się już od wielu lat pracuje i ma się ułożone, ustabilizowane życie, jest to wywrócenie swojej rzeczywistości do góry nogami, taki wyjazd. Ale wiesz, studenci mają możliwość wyjechania na Erasmusa. Jest to oczywiście inna forma wyjazdu, bo jednak tam musisz studiować, ale wjeżdżasz do innego kraju, żyjesz w nim i poznajesz ludzi przede wszystkim ze wszystkich stron świata. Uczysz się od nich wiele i poznajesz przede wszystkim ich sposób myślenia, ich sposób wychowania, ich obyczaje, to co lubią, czego nie lubią. Czasami te rzeczywistości są tak zupełnie inne od naszych i na pewno to bardzo otwiera głowę. Także tak, polecam każdemu, każdy powinien to zrobić, jeżeli ma taką okazję, jeżeli ma taki moment. Myślę, że strach jest z tym zawsze jakiś związany, ale powinien to być taki motywujący strach. Bo później jak się przeżyje jednak to wszystko, to jest to coś, czego nikt ci nie zabierze, jest to bardzo wyjątkowe.
Do podróży Asi wrócimy za chwilę, a teraz chwila przerwy muzycznej. Każda z tych chwil jest zarządzana dzisiaj przez Asię. Wracamy po przerwie. Spędziłaś 2 lata. Luty 2016, luty 2018.
Tak.
Jesteś kompletnie na świeżo. Rozmawiamy teraz, to
tak.
Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo świeży temat i świeża sprawa. W trakcie swojej przygody większość czasu spędziłaś w Australii. Potem była Indonezja, Singapur, Japonia, Filipiny, Wietnam. Tak pozwalam sobie przeczytać. Zanim wejdę tak bezpośrednio w te poszczególne elementy, to chciałbym zagrać z tobą w taką małą grę językową.
Okej,
nie bój się, nie ma się czego bać. Ja powiem jedno słowo, a ty powiesz pierwsze, co ci przychodzi do głowy.
Dobra.
Okej. Wietnam.
Motocykl.
Australia.
Outback.
Indonezja.
Psy.
Okej. Singapur.
Karolina.
Japonia.
Och. Gejsza.
Filipiny.
Brud i syf.
Okej, dobrze.
To były dwa słowa,
ale to wzmacnia. Nawet nie musiałeś się ograniczać słownie, byleby to był jakiś szczery potok. Australia to było 1,5 roku.
No, troszeczkę ponad 1,5 roku, tak.
I to słowo klucz, ten outback.
Słowo klucz outback, ponieważ była to bardzo wyjątkowa podróż. Zresztą cała przygoda w Australii jest moim zdaniem wyjątkowa i od tego w ogóle zaczęła się ta cała podróż. No, zjechaliśmy właściwie pięć z 6 stanów australijskich wspólnie. Michał odwiedził wszystkie stany i łącznie jeszcze z Tasmanią. Życie w Australii to jest życie kempingowe i jest to wspaniałe, jeżeli masz samochód i możesz robić sobie i pojechać w road trip. A Outback jest wyjątkowy, dlatego że jest to pustynia australijska. Jest to ogromne terytorium wewnątrz kraju, które jest dzikie, w większości nienaruszone przez człowieka, niezamieszkałe. Więc żeby tam się znaleźć i przejechać ten outback i tam w nim się zatrzymać, a spędziliśmy tam prawie 3 miesiące, no to musisz naprawdę bardzo dobrze przygotować się, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o twoje auto oczywiście, jest dobrze sprawdzić. No i być samowystarczalnym, czyli chodzi o wodę, o jedzenie, o energię jakąkolwiek, no i poradzenie sobie z gorącem, z muchami, z niebezpieczeństwami, które na ciebie czyhają w jakichś krzakach australijskich, typu węże, skorpiony.
Miałeś jakieś bardzo niebezpieczne spotkanie?
Nie
było.
Nie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że gdybyśmy na przykład wybrali się, porzucili gdzieś auto i wybrali się, co też planowaliśmy zrobić, a czego nie zrobiliśmy w sumie, z namiotem gdzieś tam po prostu w tą pustynię, to podejrzewam, że pewnie byśmy spotkali niejedno ciekawe stworzenie.
I ta podróż była we dwójkę?
Tak.
Zdarzało się, że przez dni nie spotykaliście innych ludzi?
Tak, zdarzało się, jak najbardziej. Przez wiele dni. Mhm. Zdarzało się tak, że jechaliśmy drogami, gdzie przez kilka godzin nie mijaliśmy w ogóle żadnego auta. Jak minęliśmy, to było to jedno i później znowu pustka. Pozostawał tylko po nim taki dym i ten czerwony piach unoszący się w powietrzu. Także jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ale my ten outback też sobie rozplanowaliśmy w taki sposób, że zatrzymywaliśmy się od czasu do czasu na kilka dłuższych dni, czy nawet raz spędziliśmy 2 tygodnie, na przykład na farmie australijskiej, gdzie pracowaliśmy.
Rozmawialiśmy wcześniej przez chwilę i wspominałaś o programach, które pozwalały wam w trakcie waszej podróży złapać trochę też dodatkowych znajomości, też trochę zarobić, mieć jakieś bezpieczne miejsce. HelpX i Workaway.
Tak.
I powiedz, jak to działa.
No, działa to bardzo prosto, to znaczy ty, chcąc zostać takim helpersem, że tak się wyrażę, musisz założyć sobie profil na właśnie albo tym portalu HelpX, który działa bardzo dobrze w Australii, jest bardzo popularny, albo na portalu Workaway, który działa na przykład lepiej w Japonii, z którego też korzystaliśmy. Zakładasz sobie takie konto, no i szukasz po prostu ludzi, którzy poszukują kogoś do pracy. Ta praca jest wolontaryjna, czyli nie dostajesz za nią wynagrodzenia, ale dostajesz coś znacznie przydatniejszego, to znaczy dostajesz wyżywienie, często, czasami nie, ale często tak jest, i dostajesz przede wszystkim miejsce do spania. No i masz możliwość poznania ludzi, tak zwanych lokalsów, zobaczyć, jak oni żyją, nauczyć się od nich naprawdę wiele. Przede wszystkim robić takie rzeczy, których na pewno byś nie robił, pracując przy biurku, wiesz, gdzieś w jakimś biurze. I tak na przykład my, pracując na tej australijskiej farmie, to było w South Australia, czyli w południowej Australii, jeszcze w tym stanie, pracowaliśmy na wielkiej farmie owiec. Właściciele mieli po prostu ogromne hektary i połacie terenu, gdzie były owce, także mogliśmy zobaczyć, jak te owce się strzyże. Prace, które wykonywaliśmy na tej farmie, to były bardzo często prace fizyczne i na przykład malowaliśmy jakieś tam domki, pieliliśmy grządki, wylewaliśmy jakiś beton, jakieś takie różne, wiesz, ciekawe w cudzysłowie rzeczy, które wymagały, że wstajemy o 5 rano, 6 rano śniadanie, 7 rano już jesteśmy w pracy i pracujemy długo. Generalnie Help Excel i Workaway zakłada, że pracujesz 4 do 5 godzin dziennie dla kogoś w zamian za wikt i opierunek. I możesz trafić naprawdę na ciekawych ludzi, poznać niesamowite historie. Ci farmerzy to też są bardzo specyficzne osoby. Oni żyją i zupełnie inaczej niż osoby w wielkich miastach australijskich. Ich farmy są samowystarczalne, oni zbierają deszczówkę, wodę ze studni, która często jest niezdatna do picia, więc muszą sami ją jakoś uzdatnić. Do najbliższego miasta mają 100 kilometrów, czyli nie możesz sobie wyskoczyć i pojechać kupić mleko, tylko to jest wielka wyprawa. Także jest to ciekawe. Ziemia, na której żyją, jest taka sucha, spalona słońcem, a na przykład w porach deszczowych jest całkowicie podtopiona, także muszą sobie naprawdę radzić. No, z racji tego, że mają ogromne połacie terenu, to Warren, czyli mężczyzna, który jakby jest właścicielem tej farmy, na której pracowaliśmy, ma taki mały samolocik i sobie oblatuje swój terytorium, żeby zobaczyć, co tam słychać u swoich różnych zwierząt. No ale też mieliśmy okazję z nimi na przykład zaganiać dzikie kozy i je łapać. Także on te kozy z gór pobliskich płoszył swoim samolotem, a na dole czekaliśmy już my na motokrosach. Ja co prawda nie jechałam na tym motokrosie, więc nie będę mówiła, że to byłam ja. Natomiast mężczyźni, że tak powiem, bo tam też są takie silne podziały męsko-damskie wśród tych farmerów. Na motokrosach zaganiali te kozy do zagrody i później one są sprzedawane na mięsko.
Ale to brzmi jak taki element przygodowy, jak praktycznie kawałek scenariusza, a teraz dołączymy scenę taką.
Tak.
Prawie jak napisane. Zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę, a teraz chwila muzyki dla dodatkowego relaksu. Helpex i Workaway pomógł nie dość, że poznać kulturę, nie dość, że jakoś po prostu normalnie żyć, ale to nie był cały czas. Nie spędziliście całego czasu w ten sposób. W dużej mierze było też takiego normalnego osiedlenia się po prostu, takiego stacjonarnego.
Więc... Mówisz o Australii teraz.
Tak. Bo dobra, trafiasz do Australii.
Tak.
Masz jakąś wizę, z którą
mam
też
wizę.
Jest problem.
Tak.
Może nawet pracy już masz, bo nie wiem, kolega załatwił coś w tym stylu. Okej, dobra. I co teraz? Myślałeś, że to będzie takie ustatkowanie, czy ciągła podróż, czy ustatkowanie w podróży?
Myślałam, że to będzie ciągła podróż. Założenie było takie, że przyjeżdżamy, znaczy ja przelatuję i przyleciałam do Queensland, do Cairns. I założenie było takie, że robimy sobie road tripa wzdłuż wschodniego wybrzeża, który będzie trwał miesiąc, a później na 2 miesiące dokujemy się w Melbourne, szukamy sobie szybko jakiejś pracy, obojętnie gdzie, typu na przykład jakaś restauracja czy coś takiego. 2 miesiące zostajemy i wyjeżdżamy i jedziemy dalej. Ja przyjechałam na wizie turystycznej. Michał wyjechał na wizie work and travel holiday, czyli mógł pracować na pełen etat. 6 miesięcy maksymalnie u jednego pracodawcy podczas roku. Ja miałam wizę turystyczną i to jest wiza, która uprawnia ciebie do pobytu 3-miesięcznego w danym kraju. Później musisz wyjechać, możesz wrócić znowu na 3 miesiące, ale musisz znowu wyjechać. Także założenie było takie, że no dobra, fajnie, wszystko super, 3 miesiące jesteśmy w Australii, jedziemy dalej. No ale rzeczywistość potoczyła się zupełnie inaczej i przyjazd do Melbourne zweryfikował nasze plany i założenia. Bardzo ciężko było się tam ustatkować na początku, dlatego że trudno było znaleźć pracę. Wiza turystyczna generalnie nie uprawnia ciebie, nie możesz pracować, więc możesz robić jakieś wolontaryjne akcje. Także ja musiałam wizę zmienić, żeby w ogóle móc dostać pracę. Musieliśmy znaleźć mieszkanie, które też nie było proste do znalezienia. Ceny w Melbourne są horrendalne i musisz znaleźć sobie naprawdę też jeszcze fajną dzielnicę, ale jeżeli trafiasz do tego wielkiego, ogromnego miasta, to skąd masz wiedzieć, która dzielnica jest dobra? Na szczęście Michał poznał tam jakiegoś takiego znajomego, który był już na miejscu i doradził nam, które dzielnice są okej. Także przeprowadzaliśmy się 5 razy w tym mieście.
Sporo.
Także mieszkaliśmy na Airbnb, później znowu na Airbnb, później kontem u znajomych, później znowu gdzieś i aż w końcu dostaliśmy swoje mieszkanie, w którym spędziliśmy rok. I ono było bardzo dobrze zlokalizowane, bardzo dobrze skomunikowane w super dzielnicy, która się nazywa South Yarra. Także jeżeli ktoś wybiera się do Australii, do Melbourne, to polecam, bo jest to super dzielnica. No i tam spędziliśmy rok, ale żeby dostać to mieszkanie, no to musieliśmy zdobyć referencje od znajomych, od pracodawców, udowodnić, że mamy gdzieś już pracę. Ja na przykład nie miałam pracy, więc tam trochę zakombinowałam coś. No trzeba sobie radzić, ale udało nam się. W bardzo przystępnej cenie, także jest to możliwe, ale nie jest to proste.
Brzmi to jak ustatkowane, piękne życie, kompletna zmiana nagle z teoretycznie szarej Polski do teoretycznie słonecznego Melbourne. Ja sam nie mogę powiedzieć praktycznie, bo nie wybrałem się. To co w takim razie ruszyło was, skoro już zmieniliście swoje plany dość mocno z tej ciągłej podróży na jakieś takie osadzenie się, do tego, żeby przeskoczyć jednak na daleką Azję?
Plan był taki od samego początku. Budowaliśmy w ogóle sobie taki plan miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. Także na tym planie znalazła się i Nowa Zelandia, i znalazły się Wyspy Pacyfiku, i były to Filipiny, i Japonia. Ja jeszcze chciałam pojechać bardzo do Korei Południowej, do Północnej też bym bardzo chciała pojechać tak swoją drogą. Na Tajwan, myśleliśmy o Indonezji, ja chciałam pojechać na Borneo jeszcze bardzo. Także planów było mnóstwo, no ale oczywiście trzeba podejść też do planowania takiej dłuższej podróży racjonalnie i trzeba ją zaplanować w oparciu o budżet, który się ma. Wiadomo, że te pieniądze, które zarobiliśmy w Melbourne pracując, nie chcieliśmy spożytkować w całości na podróż, bo chcieliśmy też trochę przywieźć. Wiedzieliśmy, że wrócimy kiedyś tutaj za jakiś czas, więc wiesz, no trzeba jakoś tak racjonalnie do tego podejść. I było to bardzo ciężkie, szczególnie dla mnie, bo jak mi się już odpalił ten taki podróżniczy bakcyl, to ja nie chciałam.
Chciałaś tak wiele cały czas, chciałaś coraz więcej. Oczywiście. Każdy kolejny krok, kolejna granica.
Dokładnie tak. Nie to, żeby sobie odhaczać kolejne kraje, ale żeby, no skoro już jestem w tamtej części świata, to żeby zobaczyć jak najwięcej, żeby jak najwięcej po prostu, wiesz, wchłonąć. Nigdy wcześniej nie byłam w Azji zresztą, więc było to coś zupełnie nowego i było to naturalne. No niestety nie pojechaliśmy do Nowej Zelandii, nie udało nam się, ale to tylko ze względu na finanse. Mhm. No i pora roku też, byśmy tam pojechali w zimą, a to by był no, niezły hardkor.
Ale to wiesz, to ja myślę, że to jest bardzo zdrowe. Nie można sobie tak wszystkiego od razu chapnąć. Teraz po prostu macie tak. Nadal pozostawione te boksiki, żeby sobie po prostu zrobić tick i nagle jest wszystko, nagle jest kolejna lista zadań, które można zrobić.
Oczywiście.
Więc ja myślę, że to jest bardzo dobre. No i z tej dalekiej Azji głównie jednak zwróciłaś mi uwagę na Japonię, tak. Że to był ten główny element. Skąd się wzięło to zafascynowanie Japonią?
Szczerze ci powiem, że nie potrafię ci powiedzieć, skąd się wzięło moje zafascynowanie Japonią, ale trwa już od wielu, wielu lat i to było moim ogromnym marzeniem, żeby się znaleźć w końcu w tym kraju i pojechać. I czytałam bardzo dużo o kulturze japońskiej, oglądałam bardzo dużo anime swojego czasu, czytałam książki i tak dalej, i oglądałam filmy i wiadomo, nie? Totalne zafascynowanie tą odmiennością po prostu i tą ich tradycją, która jest tak bogata i połączeniem życia, które jest bardzo uduchowione i w zgodzie z naturą. Fascynujący kraj. W końcu nam się udało tam pojechać. Także tak, no. Po Australii był to kolejny krok naszej podróży.
No i właśnie przy Japonii pojawiło się słowo klucz gejsza.
Tak.
I to no, nie chcę w żaden sposób niestosownie zabrzmieć, acz brzmi to interesująco, więc mogę trochę rozwinąć ten temat.
Jasne. No tutaj oczywiście pomógł nam Workaway, bo założyliśmy, że w Japonii też chcemy mieć takie doświadczenia. Po Australii, gdzie mieliśmy 3 zresztą takie helpaxowe doświadczenia, stwierdziliśmy, że bardzo ta forma nam się podoba i chcielibyśmy więcej, a gdzie nie spróbować tej kultury tak od podszewki, jak nie w Japonii. No i dostaliśmy, że tak powiem, pracę w cudzysłowiu, odzywając się, znajdując jakiś tam profil oczywiście na tym Workaway, okazało się, że kobieta, która nas przyjęła do pracy, jest gejszą. Także mieszkaliśmy u niej w domu, w dzielnicy Tokio, bardzo starej dzielnicy, która nazywa się Fukagawa. I to jest jedna z takich bardzo tradycyjnych dzielnic, która kiedyś była w ogóle miejscem podobnym do Kyoto. Kyoto jest znane właśnie z tego życia gejsz, a Fukagawa i Asakusa, która też jest dzielnicą Tokio, to były właśnie te tokijskie takie klimaty gejszowe. I ona tam chce tą dzielnicę bardzo rewitalizować. Stara się, by nie wyburzano starych tea houses. To są takie domy herbaciane, w których odbywają się bankiety. No ale w tak wielomilionowym mieście każde miejsce jest na wagę złota. Jeżeli coś się nie utrzymuje, to oni po prostu burzą to i betonują to miasto. Jest bardzo zabetonowane i mieszkaliśmy z nią. Zajmowaliśmy się w ogóle jej social mediami, także bardzo ciekawa modern geisha, że tak powiem. Nie chcę tutaj zdradzać więcej na jej temat, bo podpisaliśmy zresztą umowę, że nie będziemy zdradzać wielu szczegółów. Ale muszę przyznać, że było to niesamowite doświadczenie.
A jak długo się tym zajmowaliście?
Byliśmy tam 3 tygodnie. Ponad tydzień w Tokio, a później przenieśliśmy się do takiej małej miejscowości 50 kilometrów od Tokio nad morzem, która się nazywa Kamakura. Zresztą polecam, bo to jest przepiękne miasto, przepiękna miejscowość. Położona wśród takich wzgórz i pełno jest ukrytych tam świątyń. Wielki Budda, taki zielony, patrzy na mieszkańców. I tam mieszkaliśmy w ponad 100-letnim ryokanie, a zaznaczam, że to była jesień, więc momentami było 5 stopni w nocy, a my spaliśmy na ziemi, na takich tradycyjnych futonach japońskich, na matach tatami, z kocami elektrycznymi ogrzewającymi nas, bo tam nie było ogrzewania i marzliśmy po prostu cholernie. Ale było to niesamowite przeżycie, no. Uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach, w których ona jakby promowała się i uczestniczyła, opowiadała jakby o kulturze gejsz w Japonii. Poznaliśmy zresztą małą Hangyoku. To jest taka 14-letnia dziewczynka, która chce zostać gejszą i ona mieszkała w tym domu razem z naszą gejszą, że tak się wyrażę. Nie mówiła w ogóle po angielsku, więc tam próbowaliśmy się na migi porozumiewać. Ale da radę. No, także to przeżycie uważam za bardzo wyjątkowe. No i przede wszystkim ta kultura taka od podszewki. Mogliśmy obserwować, jak ona się na przykład ubiera, przygotowuje, maluje. Zobaczyć, jakie ma kimona, ile one kosztują. Czasami są jakieś horrendalne ceny za kawałek materiału. Także no, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
Będziemy kontynuować przygody i podróż po Dalekim Wschodzie już za parę chwil. Japonia jako takie miejsce, do którego najbardziej chciałaś iść, najbardziej byłaś teoretycznie związana emocjonalnie z nim, to powiedz mi, czy masz jakieś takie jedno konkretne wspomnienie, które tak budzi w tobie najwięcej emocji, o których zawsze chcesz się podzielić, kiedy chodzi o Japonię? Ja rozumiem, może być tak, że to jest takie, które wzbudza najwięcej emocji, ale nie chcesz się podzielić, ale wiesz, znajdź gdzieś środkową drogę.
Wiesz co, trudno jest wybrać jedno, ponieważ cały ten wyjazd, a spędziliśmy tam prawie półtora miesiąca w tym kraju, był bardzo wyjątkowy. Także rozpoczynając od tej naszej przygody z gejszą, naszego pobytu w Tokio, później przeniesieniu się do tego ryokanu, następnie podróży dalej pod górę Fuji, gdzie na couchsurfingu zostaliśmy i zamieszkaliśmy z takim Japończykiem 40-letnim, który nas przyjął po prostu niesamowicie jak rodzinę do swojego domu. Siedzieliśmy z jego starym japońskim takim ojcem przy obiadach, jedząc gorące nabe to jest tak jakby rosół japoński. Siedzieliśmy pod kotatsu, a kotatsu to jest jakby taka dziura w ziemi, która jest ogrzewana i ty masz taki malutki stolik, siedzisz na ziemi i przykrywasz się taką kołdrą, żeby ci było ciepło, a w nogi ci tam grzeje pod ziemią. No niesamowite doświadczenia. Później jechaliśmy na stopa, którego było ciężko złapać, ale udało nam się. No w ogóle poznanie tego życia Japończyków, myślę, i tego połączenia właśnie ich duchowości, tego życia w zgodzie z naturą, a przy okazji też właśnie tego takiego przedziwnego, jakby wyjętego po prostu z jakiegoś, wiesz, prosto z filmu science fiction życia i dzielnic w Tokio, które na przykład Shinjuku czy Shibuya, to są takie dzielnice neonów, że się tak wyrażę, i czy Akihabara, gdzie masz siedmiopiętrowe budynki, gdzie możesz znaleźć wszystko dla geeków, jakichś komputerowych czy sprzętowych, no masz wszystko, czego chcesz, nie? Siedem pięter po prostu, czy więcej, i możesz się zgubić w tych sklepach, no coś niesamowitego. Także trudno jest wybrać jedno takie doświadczenie. Myślę, że tą pracę z gejszą zapamiętamy na zawsze. Nie byliśmy tam zresztą sami, poznaliśmy tam wspaniałych ludzi, z którymi mieszkaliśmy w tym ryokanie. A to była para z Hongkongu, para z Czech, jeden chłopak z Turcji, jeden Niemiec. Także my stworzyliśmy sobie taką fajną ekipkę, wszyscy dla niej pracując w ogóle właśnie z tego Workawayu czy Helpexu. No, polecam. Uczyliśmy też angielskiego pod Osaką. Także mnóstwo takich fajnych doświadczeń, które właśnie daje Workaway czy Helpex.
Potem przyszły następne kraje, które wydaje mi się, że już tak bardziej, one miały już takie bardziej znamie turystyczne jednak postawione. Nie było tej myśli, żeby tam jednak zostawać na jakoś aż tak dłużej, żeby pracować. I to się opłaciło przy niektórych, a przy niektórych trochę mniej. Dlatego trochę mniej zostawimy sobie może na koniec.
Okay.
To gdybyś miała posegregować ten zestaw Indonezja, Singapur, Filipiny, Wietnam, to jakbyś to zrobiła?
Posegregować to znaczy?
W sensie tak od tego, co najbardziej ci sprawiło przyjemność, do tego najgorzej. Wiem, że ta Indonezja tam jest na samym dole.
A nie, Filipiny są na samym dole.
Filipiny na samym dole.
Myślę, że bardzo fajnym krajem azjatyckim i ciekawym krajem azjatyckim, który jest przyjemny i na pewno na tle tych, które odwiedziliśmy, się wyróżnia, to jest Wietnam. Także bym go postawiła, już nie licząc Japonii oczywiście. Mhm. Stawiamy Wietnam, później myślę Singapur, Indonezja i Filipiny. Byliśmy też w Bangkoku, ale to tylko kilka dni, także nie mogę powiedzieć, że poznałam Tajlandię, bo pewnie nie. Nie mogę tak powiedzieć. Więc trzymajmy się tych czterech. No więc myślę, że tak.
No
tak.
I to są bardzo odległe dla nas kraje. To jest kompletnie inna kultura, kompletnie inny styl myślenia. Pośród tej czwórki masz wspomnienie jakichś takich obyczajów, które kompletnie cię zmiotły z nóg, nie wiedziałaś w ogóle, jak to odnieść do naszego raczej zachodniego stylu życia?
Myślę, że w ogóle będąc w Azji, w tych krajach, wszystko uderza ciebie innością, ale szukasz bardzo dużo też podobieństw do Polski. Tak na przykład Wietnam jest taki komunistyczny i masz wrażenie czasami, że będąc tam przeniosłeś się do Polski lat 80. czy coś w tym stylu. Sposób na pewno kultury, jeżeli można to nazwać kulturą, żywienia i potraw. No, jedzenie to jest wiadomo. Odrębny
wspaniała
temat.
Sprawa, najpiękniejsza.
I wspaniała sprawa, ale jeżeli na przykład lądujesz na Filipinach, to nie jest to wspaniała sprawa. Naprawdę.
Okay.
Mnóstwo. Myślę, że na przykład w Indonezji fakt, że większość wysp indonezyjskich, znaczy my odwiedziliśmy cztery, więc będę o nich się wypowiadać. To są wyspy muzułmańskie, przede wszystkim zdominowane przez kulturę muzułmańską. Sprawia, że czujesz ogromną inność i to nie tylko chodzi o to, w jaki sposób oni spędzają swój czas i widzisz to sobie spacerując czy jeżdżąc na skuterze ulicami tych wysp. Ale to jest sposób, w jaki się ubierają, w jaki się modlą. To jest fakt, że śpisz w sobie w jakimś swoim pokoju, a o czwartej nad ranem imam śpiewa swoją pieśń i ty się budzisz i nie ma opcji, żebyś spał, bo meczet jest zaraz przy twoim budynku. Na Bali jest kultura buddyjska, także Bali pachnie kadzidłami. Jest niesamowite. To jest coś tak innego. Z jednej wyspy na drugą się przenieść i trafić do czegoś tak zupełnie innego. Architektura ich świątyń i tych budynków, które możesz oglądać.
Wszystkie bodźce są atakowane po prostu.
Tak.
Wszystkie zmysły bodźcami.
Tak.
Permanentnie.
Tak. Na Filipinach na przykład widzieliśmy walki kogutów. Ja jestem taką, wiesz, bardzo dużą zwolenniczką i miłośniczką zwierząt, także dla mnie to było dosyć ciężkie widzieć to. No ale dla nich jest to sport ewidentnie, może nie narodowy, ale coś, czym oni się bardzo ekscytują i koguty są wszędzie i hodowane i walki są pokazywane w telewizji, także no jest to na pewno coś, z czego w Polsce byś nigdy nie doświadczył.
Specyficzny sport narodowy.
Tak, oczywiście. Singapur jest taki betonowy po prostu. Jest to na pewno niesamowite miasto pod względem technologicznym i tego, jak oni zabudowali tą przestrzeń, którą tam mają, a nie mają jej za wiele. Ale nie byliśmy też w Singapurze długo, bo spędziliśmy tam 5 dni tylko, także wystarczy, żeby zobaczyć najważniejsze rzeczy. nie chciałabym się za dużo wypowiadać o ich kulturze, bo nie poznałam jej tak dobrze, ale na przykład mają coś takiego jak schrony przeciwbombowe w swoich mieszkaniach. A więc są budowane w tych wielkich, wielopiętrowych wieżowcach, takie piony w środku, wiesz, obudowane jako schrony. I w tych schronach bardzo często mieszkają służące. Bo Singapurzycy? Nie, jak to powiedzieć?
Na szczęście mamy magię internetu ze sobą.
Tak.
Możesz kontynuować, a ja ci po prostu przejdę.
No dobrze, mieszkańcy...
Mieszkańcy Singapuru na wstępie, zaraz ci przerwę, bo po prostu jak będziesz mówiła, żeby ci powiadomić, udając, że jestem mądrzejszy niż jestem.
Dobra. Oni generalnie mają Filipinki dla nich pracujące. I te Filipinki mieszkają właśnie za kuchnią, w tych schronach przeciwbombowych. Mają taką malutką łazieneczkę z zimną wodą często. No jest to bardzo dziwne, nie ukrywam. Mogą wyjechać raz na rok tylko do swoich rodzin, odwiedzić je. Muszą cały czas mieszkać z tą rodziną, zajmować się ich dziećmi i tak dalej. Trochę jak w Stanach Meksykanki, myślę. Dosyć podobnie. Tylko tak, no nie wiem, te warunki mieszkania są trochę zaskakujące.
Zdecydowanie inne.
Tak.
Zostawiamy teraz jeszcze na koniec, na ostatni segment Filipiny i to, co się tam stało. Ja zapraszam was na chwilę wspaniałej muzyki.
Thank you.
wracamy po przerwie. Najpierw wiadomość dla słuchaczy: Singapurczyk, to jest poprawne hasło. Jeśli w swojej krzyżówce spotkacie się z hasłem mieszkaniec Singapuru, możecie również znaleźć tam pięcioliterowe i to będzie Malaj. Mam nadzieję, że wam pomogłem, dziękuję bardzo. Na Filipinach spotka was katastrofa naturalna.
Tak.
Co tam się stało?
No, przeżyliśmy tajfun, nawet nie jeden, i przeżyliśmy powódź na jednej z wysp, zostaliśmy na niej uwięzieni.
Masywne zniszczenia, ofiary śmiertelne,
tak.
Ludzie pozbawieni wszelkich środków do życia. W jaki sposób wy się tam odnaleźliście, w sensie jak sobie radziliście?
No, wiesz co, ten tajfun w miejscu, w którym akurat my byliśmy, a byliśmy uwięzieni na najgorszej wyspie, jaką mogliśmy tylko sobie wybrać, a jest to wyspa Boracay, także jeżeli ktoś chciałby pojechać kiedyś na Filipiny, nie polecam zdecydowanie.
Ewentualnie, jeśli kogoś nie lubicie i chce się wybrać na Filipiny, to mówicie im Boracay.
Tak, jedź tam.
I wtedy tam.
Tak. Tak. No chyba, że ktoś lubi bardzo imprezy w stylu Despacito, no to tam jest ich jakby jedna przy drugiej. W każdym razie trafiliśmy na tą wyspę, ponieważ czytaliśmy oczywiście o Filipinach sporo, zanim wyjechaliśmy. I Filipiny zawsze były takie... No, myślę, że dla Polaków kojarzą się z takimi pięknymi plażami, niesamowitymi widokami, z takimi rajskimi wyspami, wiesz, z białym piaskiem i turkusową wodą. Rzeczywistość jest zupełnie inna. I my, trafiając na tą wyspę, trafiliśmy też na bardzo pechową pogodę, mimo że sprawdzaliśmy, kiedy jest pora sucha i kiedy jechać najlepiej.
Nazwanie tajfunu pechową pogodą to bardzo specyficznym eufemizmem.
Tak. Nie dość, że ta wyspa była okropna, nie dość, że była bardzo zanieczyszczona i sfokusowana tylko na jakichś imprezowniach, pełno pijanych turystów i ludzi, którzy cały czas chcą ci coś sprzedać. Nie można oddychać, musisz chodzić w masce, bo jest tak zanieczyszczone powietrze. To przyszedł tajfun i totalnie nas odciął od rzeczywistości. Byliśmy uwięzieni w hotelu, które zalało. Była totalna powódź na wyspie. Co prawda Boracay jest płaskie, także tam nie było żadnych jakichś osuwisk. Nikomu nic się nie stało. No ale byliśmy tam bez prądu, deszcz i był tak potężny, że przez 3 dni non-stop lało i to nie jest wiesz,
to nie jest deszczyk,
deszcz, to jest po prostu...
Deszcz, to jest ulewa. Czyli strach po prostu, tak? To był strach przez ten czas?
Myślę, że to była najcięższy moment naszej podróży, bo nie dość, że... To takie marzenie o tych Filipinach okazało się...
Zostało
zmiażdżone, dokładnie. To jeszcze tak ciężkie warunki, w których się znaleźliśmy. No wiadomo, że nie można tego przewidzieć, nie? Trzeba sobie jakoś poradzić. Myślę, że to było po prostu ciężkie psychicznie, zmęczyło nas to. Ja się jeszcze rozchorowałam bardzo tam. Miałam bardzo wysoką gorączkę. Myślałam, że to może jakaś choroba tropikalna, bo pogryzły mnie komary tak mocno, że wiesz, że szok. Więc to było po prostu ciężki taki moment psychiczny, takie załamanie w podróży. Myślę, że każdy, kto kiedyś podróżował przez dłuższy czas, non-stop, miał takie momenty i dobrze wie, o czym mówię, to nie musi być żadna katastrofa naturalna, która może to spowodować. To może być, wiesz, cokolwiek, co cię wyprowadzi z równowagi. No w naszym przypadku było to i to było naprawdę ciężkie. To był taki ponad tydzień uwięzienia na tej wyspie.
Na szczęście jesteś z nami i jesteś w stanie nam to wszystko opowiedzieć. Przyszła tutaj o własnych siłach, normalnie zadzwoniła do drzwi radia, więc się nie przejmujcie. Z Asią jest wszystko okej, okay, nie jest wbrew naszej woli. Tak jak ja często tutaj jestem, nadal przypominam o moim często powtarzającym się wołaniu o pomoc. Nie przejmuj się. Jednak mimo tego, że była to tak wspaniała przygoda, to musiało ci czegoś brakować z tego, co jest tutaj. Jest coś konkretnego, czego najbardziej ci brakowało?
No myślę, że wiesz, brakowało mi takich bliskich relacji, które tutaj sobie przez lata zbudowałam z moimi przyjaciółmi. Jednak podczas tej podróży poznaliśmy wspaniałych ludzi, ale to są znajomości, które masz na moment i każdy jedzie zaraz w swoją stronę. Oczywiście cały czas mamy ze sobą kontakt, ale jest to zupełnie inny kontakt niż takie, wiesz, kawka face to face, czy jakieś piwko gdzieś na starówce. W Australii ciężko jest nawiązać bliższe relacje. Australijczycy są dosyć zamkniętą społecznością, więc na pewno tego mi brakowało. Tęskniłam oczywiście, wiesz, za rodzicami, no wiadomo, nie? Za psem bardzo. Brakowało mi też polskiego jedzenia i myślę, że to każdy, kto gdzieś wyjechał, może to powiedzieć, że polskie jedzenie jest po prostu wyjątkowe i to, co my tutaj mamy i te produkty, które mamy i dostęp do nich jest wspaniałe. Szczególnie jak się jest przez dłuższy czas w Azji, to się to bardzo, bardzo docenia po powrocie. Także jem teraz.
Bardzo dobrze, bardzo. Jesteśmy z otwartymi ramionami jak zwykle, a szczególnie z otwartymi garnkami.
Tak.
Z tego wszystkiego, co nam tu dzisiaj powiedziałaś, wychodzi, że można...
Tak.
Że da się i że do tego może to wyglądać tak, jak sobie człowiek wymarzy.
Oczywiście.
Czasem mogą być jakieś potknięcia, ale jednak budujesz przed nami taką fantastyczną wizję tego, że rzeczywiście te plany ludzi, którzy się boją, są do spełnienia i są na wyciągnięcie ręki. Czy masz jakąś wiadomość może, którą chciałabyś przekazać dla osób, które cały czas zastanawiają się, a co jeśli rzucić wszystko i wybrać się na Mauritius?
Moja wiadomość jest taka, zrób to.
Zrób to.
Oczywiście, oczywiście, że tak. Pracę zawsze można sobie znaleźć, czy po powrocie, czy nie. Ja już pracę zresztą mam, zaczynam w przyszłym tygodniu, także zajęło mi to naprawdę niewiele. Jest to możliwe. Ale przede wszystkim to są doświadczenia, których no, nie doznasz, zostając w jednym miejscu, prawda? I to są osoby, których nie poznasz, siedząc cały czas w jednym mieście. To są potrawy, których nie spróbujesz lokalnie, nawet idąc sobie do jakiejś wietnamskiej knajpeczki tutaj w Gdańsku czy innej. Myślę, że nie ma co się zastanawiać. Trzeba się tylko do tego dobrze przygotować. Wiadomo, że element takiego zaskoczenia, czy właśnie tego nieplanowania, czy tej spontaniczności jest czymś bardzo wyjątkowym podczas podróży, ale jeżeli wybierasz się tam na dłuższy moment, no powiedzmy te 2 lata, ale nawet niech to będzie miesiąc, nawet niech to będzie, wiesz, 2 miesiące, cokolwiek, czy pół roku czasami, no, ludzie tak zazwyczaj wyjeżdżają. To zawsze ten element spontaniczności się tam znajdzie, bo nie da się przewidzieć i zaplanować wszystkiego, ale można na pewno się do tego dobrze przygotować, w jakiś sposób chociażby finansowo.
Mam nadzieję, że to będzie dla was wszystkich bardzo porządna motywacja, przynajmniej dla mnie jest i mam nadzieję, że wy też to wewnętrznie poczujecie. Przypomnij na sam koniec jeszcze, gdzie ludzie mogą zaobserwować jeszcze więcej, mogą powiedzieć więcej szczegółów albo twoje przyszłe plany.
Zapraszam was serdecznie na mojego Facebooka. Jeszcze raz powiem, jak on się nazywa, NTTK Travels. Tak samo znajdziecie mnie na Instagramie, tam są tylko i wyłącznie zdjęcia. I na YouTubie również NTTK Travels, gdzie tworzymy filmy kręcone również dronem, także jest na pewno warto to zobaczyć.
Dziękujemy ci bardzo serdecznie za cały czas, który nam poświęciłaś. Super. Sprawa.
Bardzo dziękuję, było super.
Dzięki. A wy trzymajcie się i po prostu jedźcie. Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.